partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR. Przychodzi starzec do doktora.
Danuta Starzec, witam serdecznie słuchaczy i mojego gościa, doktora Grzegorza Bilińskiego, fizjoterapeutę.
Dzień dobry Państwu.
22 marca obchodzić będziemy Światowy Dzień Pacjenta w Śpiączce i o tym trudnym stanie, kiedy dochodzi do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, będziemy dziś rozmawiać. Proszę Pana, czym jest śpiączka?
Bardzo często w forach internetowych pojawia się takie sformułowanie: mój tato jest w śpiączce 10 lat. No, nie ma śpiączki 10-letniej. To jest takie bardzo ogólnikowo, żeby ludzie łatwo mogli się porozumiewać o stanach śpiączki. Te fora się tak nazywają, na przykład śpiączka, udar mózgu. Śpiączka jest stanem klinicznym, czyli oznacza w dowolnym tłumaczeniu z łaciny głęboki sen lub też stan zaburzenia świadomości. Śpiączka sama w sobie jest związana z uszkodzeniem układu nerwowego. Oczywiście możemy też mówić o śpiączce farmakologicznej, ale to pozostawmy, tak? Ja sam byłem w takiej ostatnio, kiedy byłem badany. Wyspałem się, tyle mogę powiedzieć, nareszcie. Natomiast zupełnie czymś innym jest uszkodzenie mózgu. I te uszkodzenia mózgu mają swoje typy. One są bezpośrednio związane z tym, co dzieje się z pacjentem. Czy możemy powiedzieć o śpiączce mózgowej. Ja oczywiście będę upraszczał dla zrozumienia wszystkich osób, bo ekspert oczywiście inaczej by na to spoglądał. Ona przede wszystkim jest związana z uszkodzeniem mózgu. I tak bym to pozostawił na ten moment.
W jakich okolicznościach dochodzi do śpiączki? Kto najczęściej na nią zapada?
Śpiączkę możemy podzielić na właściwie dwie części, tak? Czyli możemy powiedzieć o tych właśnie uszkodzeniach mózgu związanych na przykład z udarem mózgowym. Jest to ogniskowe uszkodzenie mózgu. Możemy też powiedzieć o śpiączce związanej z uszkodzeniem ogniskowym o charakterze na przykład guza mózgu. Wypadek komunikacyjny, gdzie uszkodzenie mózgu może być też ogniskowe, czyli w danym miejscu, tam gdzie zostało uszkodzone, ale może też być uraz mieszany lub rozlany. Uraz rozlany będzie związany z kolei z albo śpiączką taką z uszkodzeniem chemicznym mózgu, na przykład zatrucie. Może też być związana z uszkodzeniem hipoksyjnym, czyli z powodu braku tlenu. To będzie powieszenie, podtopienie lub bardzo często zatrzymanie akcji krążenia, czyli w przebiegu chorób kardiologicznych, tak, gdzie dochodzi do reanimacji pacjenta. No i wtedy ocenia się, że reanimacja była skuteczna, jeżeli ta osoba przeżyje. No, skuteczna jest na tyle, jeżeli nie ma cech uszkodzenia mózgu. Układ nerwowy, czyli mózg, jest bardzo czuły na brak tlenu. Wystarczy 2-3 minuty braku tego tlenu, żeby doszło do już zmian nieodwracalnych.
Jakie szanse ma człowiek na wyjście z tego stanu?
Jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Nauk o Zdrowiu, jeśli studenci mi zadają takie pytanie, to w prosty sposób odpowiadam: jeśli chodzi o uszkodzenie ogniskowe, będzie zależało to od umiejscowienia i rozległości. Tak? Czyli ta rozległość będzie związana później w perturbacjach, jakie zastaniemy po uszkodzeniu mózgu. Natomiast jeżeli uszkodzenie jest rozlane, czy na przykład w przebiegu zatrzymania akcji krążenia, to w Anglii, a trochę inaczej w Stanach Zjednoczonych, u takich pacjentów po 3 miesiącach już stan się stabilizuje. Czyli tym pacjentom po uszkodzeniach ogniskowych daje się taki czas 2 lat. Się mówi, oczywiście to nie znaczy, że pacjent później nie będzie osiągał jakichś celów, ale zazwyczaj do 2 lat. Nie mówi się, że pacjent jest w stanie, tylko przejawia syndromy stanu. Z punktu widzenia przede wszystkim etyczno-moralnego, tak? Nie definiuje się, ponieważ definicja zamyka człowieka, a chcemy widzieć w nim coś więcej niż tylko to, co widzimy w tym dniu. Natomiast pacjent, który doznał zatrzymania akcji krążenia, obserwujemy, że stan takich pacjentów po 3 miesiącach się stabilizuje, co również dla nas jest trudne jako klinicystów, ponieważ pacjenci dostają się do programu leczenia osób w śpiączce, no i my, Polacy, na to patrzymy inaczej niż Anglicy, Irlandczycy czy Amerykanie, ale myślę, że o tym powiem w późniejszym czasie. Jak wygląda to u nas, jak u nich?
Powiedział Pan, że trudno mówić o tym, że człowiek jest w śpiączce przez 10 lat. To w takim razie jak żyje długo człowiek, którego nie uda się wyprowadzić ze śpiączki?
Wydawałoby się, że to jest dość trudne pytanie, ale ono jest dość proste. Czyli mamy z jednej strony statystykę, czyli 30% osób, które są leżące i z PEG-iem, rurką tchawicy, do 2 lat umiera z powodu powikłań. Obserwacje na świecie są takie, że pacjenci, i w moim zdaniu, jak konsultuję takie osoby również i obserwuję, to podstawą jest dobra opieka. Jeśli pacjent ma dobrą opiekę i jest sadzany, jest wysadzany na wózek, nawet w sposób bierny, to nie dochodzi do powikłań. Trzeba dbać o odleżyny, żeby nie doszło do odleżyn. Trzeba dbać o to, aby nie doszło do zapalenia płuc. A to już są obserwacje sprzed 70 lat w Stanach Zjednoczonych, że wysadzanie pacjentów na wózek powodowało, że oni nie umierali. Właśnie z tego powodu. To też w ośrodkach rehabilitacyjnych, nawet i pacjentów, z którymi nie ma kontaktu werbalnego i są w stanach ciężkich, jeżeli tylko jest taka możliwość, jak najszybciej i jak najczęściej zmienia się pozycję i wysadza na wózek, ponieważ to być może i przeżycie w dniu dzisiejszym i jutro pozwoli tym osobom na osiągnięcie wyższych celów za miesiąc, dwa, trzy. Krótko mówiąc, jak to powiedział mąż jednej z moich podopiecznych, robię wszystko, jeżeli kiedykolwiek życie czy medycyna przyniesie dla Kasi coś ważnego, to ona będzie przygotowana, dlatego dbamy o nią dzisiaj. To jest bardzo ważne.
To proszę nam wytłumaczyć, w jakim stanie znajduje się córka aktorki Ewy Błaszczyk, bo ona dłużej niż 10 lat jest w tym stanie, kiedy nie ma z nią kontaktu.
Ja nie poznałem tej pacjentki, natomiast miałem przyjemność poznania osób, które są w procesie terapii właśnie tej dziewczyny, tej kobiety już, tak, bo to już nie jest dziecko. Na pewno można było powiedzieć, że jest w stanie po śpiączce. Można by było powiedzieć o niej, że przejawia syndromy stanów dwóch. Jednym z nich jest stan minimalnej świadomości, gdzie jednak terapeuci twierdzą, że miewa dobre dni, gdzie podąża wzrokiem za osobą, która jest w otoczeniu, czy za punktem, co również jest wpisane w skalę Coma Recovery Scale Visit, także ten pacjent jednak podąża. Można też powiedzieć o takiej osobie, że jest w stanie takim permanentnym po śpiączce, tak? Albo w stanie wegetatywnym. No tutaj z jednej strony my nie lubimy tego sformułowania, no bo wegetacja oznacza, ale w większości ludzi myśli, że to roślina, tak? Albo
tak,
że pacjent jest rośliną.
Od razu się to ciśnie.
Nie, wegetacja, a spodziewamy się niebawem wiosny, to jest wzrastanie. Wobec tego należałoby obrócić trochę i popatrzeć na to z punktu widzenia filozoficznego, że to jednak nie jest roślina. Ten człowiek nie jest rośliną. Być może on przejawia momentami zupełnie inne funkcje niż te, które my byśmy chcieli widzieć. Ponieważ my chcemy się skupiać na tym, żeby ta osoba wróciła do nas, czyli rozmawiała z nami.
Komunikowała się z nami.
Tak, werbalnie, tak jak Państwo teraz słyszycie mnie i Panią, tak? Ale pacjenci przejawiają również inne stany. My jednak w opiniach różnych autorów o świadomości przejawiamy świadomość również poprzez ruch, poprzez wchodzenie interakcji z otoczeniem. I to jest też takie fajne, kiedy mamy czas na to, a dobrze byśmy dla każdego pacjenta w śpiączce, zresztą Adrian Owen w prologu w książce napisał właśnie taką rzecz, że godzinę czekał, żeby pacjentka się poruszyła. Podniosła kończynę, podniosła głowę, podniosła nogę. Nie wie na ile to było jej, no ale przecież to jest ona, tak? To jest ciągle ten chory, o którym my mówimy. I to jest takie fajne, kiedy rodzina mówi, wie pan, bo ja weszłam i ona obróciła głowę do mnie. I ja też to widzę. Wczoraj miałem okazję być przy jednym z pacjentów, który był właśnie po zatrzymaniu akcji krążenia, w przebiegu właśnie zawału serca. Bardzo szybka pomoc w szpitalu spowodowała, że ten pacjent zwracał do mnie oczy, obracał się i nawet próbował coś mówić. Terapeuci zgłosili problem, że on bardzo mocno spina ręce, co w badaniu neurologicznym mogłoby wskazywać, tak, to jest spastyka i będziemy musieli z tym walczyć. Otóż ja stwierdziłem, że pacjent ma po prostu przeczulicę na dotyk. I jeśli wziąłem tą kończynę jego, tą dłoń, opatuliłem w poduszkę, to okazało się, że jest w stanie pomóc mi w wyprostowaniu tak jednej, jak i drugiej ręki do pełnego wyprostu.
o tym, co do zrobienia mają fizjoterapeuci i na czym polega terapia takiego pacjenta, porozmawiamy po chwili przerwy.